w naszym studiu pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Pani profesor, dzień dobry.
Witam państwa i witam pana redaktora.
Chociaż nie wiem, czy to jest dobry dzień dla polskiej demokracji, dla polskiego państwa, dla stabilności polskiej waluty i polskiej gospodarki. Wczoraj na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk powiedział: już mamy przygotowany wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa banku, pana profesora Glapińskiego, i w ciągu kilku najbliższych dni ten wniosek trafi do Sejmu. Jakie będą konsekwencje?
No to ja widzę, że pan premier bardzo złagodniał, bo kiedyś odgrażał się, że siłą usunie prezesa przy pomocy bardzo mocnych ludzi. No więc tutaj widzę, że akurat być może te ostatnie wydarzenia, które dotyczyły starcia z rolnikami, to co dzisiaj być może jeszcze będzie się działo, jeśli chodzi o ten bezład zielony, czy tam jaki on ma być, bo dla mnie on jest bardziej czerwony niż zielony, no to być może, że tutaj właśnie ogarnęły pana premiera jakieś refleksje, że nie bardzo da się wtargnąć siłą do Narodowego Banku Polskiego, no bo tam jednak jest sporo tych bramek takich, trochę trudniej niż do Pałacu Prezydenckiego, to wiem z doświadczenia. No i w związku z tym być może tutaj rzeczywiście szykują jakieś papiery, które być może nawet uchwałą przejdą przez Sejm, no bo mają większość. Poza tym do tego jest w związku z tym bardzo nieadekwatnym do sytuacji Narodowego Banku Polskiego stanem prawnym. Wystarczy zebrać 115 podpisów. No a tyle to sądzę, że bez trudu, bo sama Platforma ma więcej, pan premier może mieć. Tylko jest pytanie, ja nie bardzo wiem, bo nie jestem prawnikiem, czy rzeczywiście tak jak to dzisiaj wygląda, pan prezes Glapiński w ogóle musi zareagować na to. Ja nie wiem, ja bym jednak się bardzo głęboko zastanowiła, no bo w gruncie rzeczy Narodowy Bank Polski ma zagwarantowaną traktatowo niezależność. To jest artykuł 130 traktatu lizbońskiego. Poza tym Narodowy Bank Polski ma zagwarantowaną niezależność, również niezależność personalną, jeżeli chodzi o statut systemu europejskich banków centralnych. Tam jest bardzo wyraźnie powiedziane. Narodowy Bank Polski ma bardzo dobre opinie za politykę, którą prowadził w ostatnich latach, czyli wtedy, kiedy prezesem był właśnie pan profesor Glapiński, zarówno ze strony NIK-u, no bo przecież ciągle jesteśmy, bo tam ktoś wypisał: NIK przyszedł do banku. Otóż ja chcę powiedzieć, ja pracuję w Narodowym Banku Polskim i obok mnie, dosłownie dwa pokoje dalej, jest cały zarezerwowany na stałe pokój dla NIK-u. NIK na bieżąco wszystko sprawdza, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, a raz na rok rzeczywiście wydaje takie orzeczenie i ewentualnie wskazuje, w jakich kierunkach należałoby skorygować działania, nie tyle w zakresie nawet może polityki pieniężnej, bo tutaj nie sądzę, żeby ci ludzie mieli kompetencje, ale w zakresie zarządzania majątkiem banku, więc to jest normalne. Ale nie tylko tu jest pozytywna opinia. Pozytywna opinia była również ze strony Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a w szczególności EBC, który uporczywie zwraca uwagę od bardzo wielu lat, że niestety polskie prawo nie jest dostosowane do standardów unijnych. Przynajmniej jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, to są bardzo jaskrawe uchybienia. Bardzo dobrą opinię wyraził Międzynarodowy Fundusz Walutowy na temat naszej polityki. Bardzo dobrą opinię wyrazili również eksperci z Banku Światowego. No i całe mnóstwo różnych innych takich środowisk, które rozumieją, na czym polega polityka pieniężna, czym ona się różniła w okresie COVID-u od innych. Natomiast tutaj ataki, które są, to są ataki przede wszystkim ludzi, którzy byli kiedyś w Radzie Polityki Pieniężnej albo są. I ja się trochę dziwię, no bo być może, że ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem, no ale nie mogę przyjąć takiej hipotezy, bo to byłoby zbyt duży heroizm z mojej strony, gdybym przyjął, że oni wszyscy są niekompetentni. Więc ja się chciałabym nawet zapytać, dlaczego teraz ostatnio ukazał się artykuł pana Bratkowskiego, który przecież był w Radzie Polityki Pieniężnej. On nie przeczytał wnikliwie sprawozdania finansowego z Narodowego Banku Polskiego właśnie za ten okres, kiedy był COVID, bo on tam stawia taki zarzut, że Narodowy Bank Polski działał niekonsekwentnie, bo z jednej strony uruchomił te strukturalne operacje otwartego rynku, skupując obligacje na wtórnym rynku, a z drugiej strony działał jakoś w przeciwnym kierunku, ponieważ emitował swoje bony. No przecież tam jest wyraźnie napisane, do kogo były adresowane te bony, w jakich okresach, jaki to miało związek ze sterowaniem płynnością banków. Wyraźnie tam akcent pada na to, że to nie chodziło o krajowe transfery pieniężne, tylko bardzo wyraźnie jest powiedziane, że chodziło o napływ środków zagranicznych, więc ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby ci ludzie, no nie wiem, czy oni liczą na to, że jest niekompetentny skład, powiedzmy, tej komisji, bo oczywiście mówią finanse publiczne, ale finanse publiczne to jest bardzo szerokie pojęcie i oni kupią tego typu argumentacje, nie zaglądając do dokumentów, czy też, że prezesa wystraszą, to oni go nie wystraszą, bo o ile ja znam pana prezesa, to on jest osobą, powiedziałabym, dość odważną, jeżeli chodzi o odwagę cywilną. Wystarczająco odważną, żeby się przeciwstawić takim nieuprawnionym atakom. Także no, trudno mi powiedzieć, jak się dalej losy potoczą i czy to są tylko dalej próba sił, czy rzeczywiście będzie przygotowany jakiś papier, ten papier uchwałą przyjęty i być może w ogóle uchwałą w ogóle stwierdzimy, że sam prezes już nie może pełnić swoich kompetencji, bo ja tylko czekam, kiedy się okaże, że prezydent nie może. Były różne próby. Przecież była też próba taka na samym początku, jeszcze przed tym, zanim powstał ten rząd 13 grudnia, ośmiogwiazdkowy, żeby po prostu pod pretekstem, że kiedyś prezes Glapiński był członkiem zarządu, był w Radzie Polityki Pieniężnej, usunąć go ze stanowiska, bo on już w banku był i nie miał prawa w związku z tym do drugiej kadencji. Więc mówię, albo to jest rzeczywiście brak kompetencji, ignorancja totalna i próba tworzenia własnych jakichś interpretacji pseudoprawnych, no bo trudno powiedzieć prawnych, albo to jest zła wola i po prostu liczenie na to, że opinia publiczna niewiele i tak rozumie, więc można wszystko, co się chce, wmówić ludziom, tylko tu jest pewien problem, no bo akurat to, co było takim jak gdyby głównym batem na bank centralny, czyli inflacja, no ona wyraźnie jest umiarkowana w tej chwili. Wprawdzie za chwilę nam wzrośnie, ale prawdopodobnie już nie tak mocno. No i nie wiem, czy wtedy też będzie winny Narodowy Bank Polski temu, że nie mamy zerowej stawki na VAT i poszybują ceny energii. Być może również ceny mieszkań, utrzymania mieszkań w związku z tym, że mamy tę dyrektywę budowlaną. Ja nie wiem, ale w każdym razie to, co się dzieje wokół Narodowego Banku Polskiego jest bardzo szkodliwe, bardzo złe. No i jest również tutaj wina wszystkich polityków od prawa do lewa, że dopuścili przez tyle lat do tak wadliwej ustawy, jaką mamy, jeżeli chodzi o ustawę o Narodowym Banku Polskim, bo ona zawiera przepisy anachroniczne, pochodzące jeszcze ze stanu wojennego z 1982 roku, które zostały implementowane do ustawy z 1997 roku. Tyle.
Pani profesora, co to oznacza dla polskiej waluty, bo wydaje się, że tutaj nie tylko chodzi o politykę, ale też o to, żeby to taką politykę partyjną, żeby tu mieć wroga i z nim walczyć, bo tak to zaznaczył dzisiaj premier Donald Tusk, mówiąc, że mają partyjniaka w NBP i muszą z nim walczyć. Czy to jest bój polityczny? No ale w tle może chodzi o to, żeby walczyć z polską walutą.
To na pewno, ale ja w ogóle sądzę, że tutaj jest trochę inne przesłanie, bo jeżeli prezes Belka nie był partyjniakiem, jeżeli prezes Balcerowicz nie był partyjniakiem, nie reprezentował określonej partii poglądów, jeżeli pani prezes Gronkiewicz-Waltz nie miała namaszczenia partyjnego, no to w ogóle to jest jakieś gadanie, które nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Natomiast oceny pana Tuska, pana premiera Tuska są jego prywatnymi ocenami. Oczywiście, że ma swoich akolitów, którzy będą chórem podpowiadali, że oczywiście premier ma rację, premier ma zawsze rację, premier ma nawet wtedy rację, kiedy nie ma racji, ale zauważmy, że jeden z głównych zarzutów w tej chwili, jaki jest wysuwany przeciwko prezesowi Glapińskiemu, to jest ten, że on rzekomo To jest oczywiście interpretacja jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej werbalizowana w takich mediach jak TVN czy Gazeta Wyborcza. Człowieka, który, no nie wiem, czy mówi to celowo, czy po prostu nie rozumie, co mówi, bo on jest z wykształcenia prawnikiem, ale nie wiem, z jakiego zakresu specjalizuje się, z jakiego zakresu się specjalizuje. Na pewno nie w prawie finansowym, na pewno nie w prawie bankowym, bo inaczej by takich rzeczy nie mówił. Otóż on stawia zarzut, że prezes obiecał, że da 6 miliardów budżetowi, a potem jak się rząd zmienił, to nie dał. No mniej więcej tak to można w skrócie powiedzieć.
Bo pojawiła się strata wynikała, jak rozumiem, z nie z woli albo niewoli, albo złej woli prezesa, tylko z kursów walutowych.
Nie. Jest jeszcze była inna przyczyna. W tej bardzo wadliwej, bardzo szkodliwej w niektórych punktach ustawie o NBP, o co zresztą pan Bratkowski pisze i nie tylko on, tylko nie zwraca uwagi akurat na te momenty, na które ja zwróciłam uwagę, jest między innymi taki artykuł 23, chyba ustęp 1, jeżeli mnie pamięć nie myli, który mówi o tym, to jest żywcem przeniesione z epoki realnego socjalizmu, kiedy mieliśmy rubla transferowego i złotego dewizowego i ku mojemu zdumieniu nikt do tej pory tego idiotycznego zapisu nie usunął. Otóż ten zapis mówi, że Narodowy Bank Polski w pracach, jak są prace ministra finansów nad budżetem, to ma obowiązek dać prognozę swojego zysku. To jest, a ponieważ zysk Narodowego Banku Polskiego pochodzi przede wszystkim z tego, co się dzieje z kursem, i jeżeli złotówka się umacnia, czyli nasza waluta się umacnia, to mamy ujemne wyniki finansowe, a jak słabnie, to mamy dodatnie wyniki finansowe, to akurat w tym momencie, kiedy był obowiązek przekazania zgodnie z tą ustawą, pan nawiasem mówiąc, właśnie pan z Rady Polityki Pieniężnej nawet nie wiedział, który artykuł, i atakował prezesa, na jakiej podstawie prawnej, na jakiej podstawie prawnej. No to ja mówię, artykuł 23, ustęp 1 ustawy o NBP, można to łatwo sprawdzić, trzeba przekazywać informacje na temat zysku. I tam Narodowy Bank Polski od lat przekazuje te informacje i nikt tego poważnie nie traktował. Czasami, jeżeli kurs jest w miarę stabilny, nic się nie dzieje, to rzeczywiście mniej więcej rząd wielkości się zgadza. Natomiast w takich latach, kiedy mieliśmy czy COVID, no i wtedy kurs nam gwałtownie spadał, to mieliśmy bardzo wysoce dodatnie wyniki finansowe. A teraz, kiedy kurs się gwałtownie umocnił, no to okazało się, że ten prognozowany, ale w oparciu, ja powiedziałabym o, no nie wiem, metodologię sufitową. Dlatego, że ja miałam kiedyś profesora, jak jeszcze byłam studentką, bardzo wybitnego finansistę, profesora Stanisława Rączkowskiego, i on mówił, że gdyby ktoś umiał przewidzieć kurs, nawet na kilka dni do przodu, to byłby najbogatszym człowiekiem na świecie. Więc jak można przewidzieć kurs na kilka miesięcy do przodu? I potem okazało się, że właśnie mamy ten bardzo silną złotówkę i mamy po prostu niestety wynik, albo stety, bo dla nas to jest dobrze, że mamy silną złotówkę, mamy wynik nie dodatni, a ujemny. Inna sprawa, że moim zdaniem ministrowie finansów zachowują się w sposób nieprofesjonalny. To jest od, powiedzmy, momentu, kiedy pan Kościński po raz pierwszy minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, żeby się pochwalić, że jaki to on jest skrzętnie, jak on umie ładnie liczyć, po raz pierwszy opublikował w budżecie, zamiast podać, że zerowa wpłata zysku, bo to nie jest wpłata typu podatkowego, tylko to jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych ministra finansów. I on się chciał pochwalić, że taki jest skrzętny, i opublikował po raz pierwszy właśnie taką informację przy podawaniu projektu budżetu. A potem wszyscy inni ministrowie, ktokolwiek to był, to też już jak za panią matką podawali te projekcje, które oczywiście w ogóle się nie trzymały, jak to się mówi, nieładnie kupy, dlatego że były bardzo silne wahania kursu, bardzo silne zawirowania na rynkach finansowych, bardzo duże zakupy albo wyprzedaż papierów wartościowych z naszego regionu, i to wszystko powodowało ogromne perturbacje, jeżeli chodzi o notowania naszej waluty.
I to spowodowało ten wynik, który teraz może być podstawą atakowania Narodowego Banku Polskiego. Ja bym jednak, pani profesor...
Przez ignorantów. Chcę powiedzieć wyraźnie, bo ktoś, kto umie czytać sprawozdanie finansowe ze zrozumieniem i nie ma złej woli, i nie polega na własnych przemyśleniach, które nie mają żadnych podstaw merytorycznych, to znajdzie wyjaśnienie, co i dlaczego, i jak rzeczywiście wygląda wynik finansowy tam, gdzie były operacje rzeczywiste, rzeczywiste na rezerwach i na papierach, bo tutaj będzie prawdopodobnie bardzo korzystny wynik. I jak wygląda coś, co się nazywa zgodnie z zasadą rachunkowości, zasadą ostrożnej wyceny, ta wirtualna strata, która nie jest stratą i którą będą wykazywały przy zwyżce kursu wszystkie instytucje finansowe, jeżeli mają duże rezerwy w walutach obcych. No bo to wtedy, jeżeli kurs nam rośnie, to ja i tak muszę zapisywać to tak, żeby to dla mnie to jest w gruncie rzeczy strata, ale strata całkowicie wirtualna, no bo ja mam dalej w walucie obcej tyle samo pieniędzy, natomiast po przeliczeniu na złotówki, no to jak kurs jest słaby, to mam więcej w złotówkach, a jak jest kurs mocny, to mam mniej w złotówkach. No proste dla każdej księgowej, ale jak się okazuje, no niestety dla polityków jest to bardzo tajemnicza sprawa, albo też być może nie jest tajemnicza, tylko zwyczajnie chęć obsadzenia swojego człowieka, który będzie rzeczywiście z nadania partyjnego, bo co do prezesa Glapińskiego, on w ogóle nie jest z nadania partyjnego. On ma raczej, powiedziałabym, poglądy takie, no jak każdy człowiek, który kocha własny kraj. Kiedyś był związany z Porozumieniem Centrum, ale to nie jest osoba, która należała kiedykolwiek do PiS-u. Mnie się też zresztą przypisuje, że ja jestem powiązana z PiS-em. Ja nie jestem powiązana z PiS-em. Ja mogę być powiązana z każdym, kto będzie dbał o interes naszego kraju. I nie uważam, żeby interes naszego kraju był tożsamy z interesem silniejszych od nas partnerów zachodnich, tylko musimy się domagać swojego.
Pani profesor, naszym gościem profesor Grażyna Anceparowicz, ekonomistka, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Ja wróciłbym w naszej rozmowie do kwestii stabilności waluty, ale także wróciłbym do kwestii związanej z wiarygodnością inwestycyjną Polski. Czy na ile konflikt polityczny między prezesem Narodowego Banku Polskiego a premierem, jak się odbije naszej walucie? No i czy jest tak, że dopóki jest prezes Glapiński, to złotówka jest bezpieczna, a zmiana, zawirowanie, obniżenie autorytetu czy niezależności NBP-u, no będzie także otwierało furtkę do wymiany złotówki na walutę euro.
Nie wiem, jak zachowa się polskie społeczeństwo, dlatego że nawet za rządów pana premiera Morawieckiego były rozsyłane powszechnie fałszywe informacje to miało ogromną skalę do ludzi, że będą blokowane im konta w okresie COVID-u i tak dalej, co spowodowało run na banki, wyciąganie gotówki na siłę. To można zresztą też poobserwować, jak to wyglądało. No i potem wróciło wszystko do normy. Więc być może, że ten zamach, który w tej chwili zapowiada, no bo jeszcze nie jest przeprowadzony, pan premier na niezależność Narodowego Banku Polskiego wywoła tylko krótkookresowe zawirowanie, to jest możliwe. Może to być też dłuższa jakaś taka zapaść. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś trzęsie rynkiem finansowym, to nie robi tego bez powodu. Tylko dlatego, że każde takie perturbacje powodują, że ktoś zarabia gigantyczne pieniądze. Zwykli ludzie tracą, zwykli ludzie mogą się przestraszyć, ale ci, którzy są powiązani instytucjonalnie z rynkiem finansowym, czyli całe to banksterskie środowisko, ale nie tylko, oni na tym zyskują. Mamy nie tylko na Forexie, prawda, ale przede wszystkim na tych wszystkich kontraktach terminowych, które między innymi...
A to jest żebym ja dobrze zrozumiał, panią profesor. Atak na prezesa.
Atak na prezesa Glapińskiego, gdyby zaczął z rynkami finansowymi w naszym regionie, jest bardzo korzystny dla tych, którzy na tego typu spekulacjach zbijają fortuny.
Czyli ktoś może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
Ja myślę, że
i
nawet
polityczną,
więcej niż
i finansową.
Oczywiście. I polityczną to nie wiem, bo ja nie sądzę, żeby... Znaczy, mamy tutaj jedną bardzo dużą wątpliwość. Ja nie wiem, co pan premier Tusk załatwił w tej chwili w Brukseli i co załatwił we Frankfurcie i czy coś załatwił. Bo kwestia tego, czy rzeczywiście może dojść do usunięcia, no nie mówię, że siłą, ale w sposób bezprawny prezesa Narodowego Banku Polskiego, bez reakcji ze strony Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, TSUE i tak dalej, to zależy od tego, czy pan premier Tusk dostał zielone światło w Brukseli i we Frankfurcie, czy nie. Jeżeli nie dostał zielonego światła, to jest tylko straszenie prezesa i być może takie ataki, które mają doprowadzić do tego, że on będzie już tak zmęczony, że powie, ja mam tego wszystkiego dosyć. No to jeżeli to jest na to obliczone, no to pomyłka, bo prezes na pewno dobrowolnie sam nie ustąpi.
Dobrze, ale jeżeli tutaj nie idzie tylko o wojnę dla wojny, o to, żeby był temat zastępczy, żebyśmy my się angażowali, że Donald Tusk znowu coś powiedział o prezesie NBP-u, że ma nowego wroga, z którym musi walczyć.
On ma pełno wrogów. Wszyscy, jasne, którzy mają trochę inne poglądy niż pan premier Tusk i jego środowisko, to są wrogowie.
Zakładając, to nie jest walka dla walki, dla efektu politycznego.
To jest dla kasy.
Ale jeżeli to jest walka dla kasy, też walka dla stanowiska, to po co premierowi Tuskowi odbicie stołku NBP-u? Co mu może dać własny, przychylny, powolny mu prezes Narodowego Banku Polskiego?
Ja bym wolała nie odpowiadać dokładnie na to pytanie, co może mu dać, dlatego że ataki na Narodowy Bank Polski to nie jest nowa sprawa. Te ataki były wcześniej, były bardzo niewybredne, miały często takie podłoże, powiedziałabym, czysto plotkarskie i również były już wcześniej podejmowane próby przez środowiska, no jak ich ja określam, jako banksterskie albo środowiska powiązane z rynkiem kapitałowym. Bardzo niewybredne były te ataki. Teraz się to przywołuje. To było wszystko wyssane z brudnego palca. Mówię o tym, co się działo w 2018 roku, więc jak widać, każdy premier chciałby mieć dyspozycyjnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który będzie wykonywał jego polecenia. I ja się tutaj za bardzo nie dziwię nawet panu Tuskowi, bo to jest ta sama zasada, którą on się kieruje, no, zwalniając ludzi ze spółek Skarbu Państwa, bo już nie mówię o ministerstwach, bo to jest normalne stanowiska polityczne. Wszędzie, gdzie się da. Tylko, że jest pytanie zasadnicze, na ile te zapowiedzi mogą być skuteczne, bo odpowiedź nie jest po stronie Polski, ani nawet nie jest po stronie parlamentu naszego. Odpowiedź jest za granicą. I jeżeli to jest takie myślenie, że no ulica to już mamy teraz przeciwko rządowi, ale mamy zagranicę i zagranica powie, okej, chcemy mieć swojego człowieka, bo faktycznie nie patrząc na to, że Polska nie spełnia żadnych kryteriów, ani konwergencji prawnej do końca, jeżeli chodzi o, zwłaszcza ustawę o NBP, ale nie tylko, to jest ciągle podkreślane, ani konwergencji nominalnej, my chcemy was wciągnąć do strefy euro, bo tworzymy tutaj Stany Zjednoczone Europy, i jesteśmy landem niemieckim, wprawdzie dosyć dużym, ale jednak landem. Możemy nawet być może mówić po polsku, nie będzie tutaj germanizacji tak od razu, no to rzeczywiście wtedy jest szansa powodzenia tego planu. Jeżeli natomiast nie ma zgody i Narodowy Bank Polski będzie dalej mógł, przynajmniej pozornie, bo tam mówię, prawo nie do końca chroni należycie na poziomie ustawy suwerenność, ale uznają ci, którzy są decydentami, a więc ci, którzy naprawdę rządzą w Unii Europejskiej, że nie warto tworzyć takich precedensów, bo później ktoś inny, jakiś parlament może zacząć mieszać w tych oddziałach Europejskiego Banku Centralnego, no bo jak wiadomo, wejście do strefy euro przekształca Narodowy Bank Polski w oddział banku we Frankfurcie, czy w oddział Europejskiego Banku Centralnego, prawda? I tak jest również z innymi bankami. I jeżeli by się okazało, że taki precedens może być wykorzystany i powodować jakieś perturbacje w obsadzie stanowisk personalnych, właśnie w ramach już tego nie europejskiego systemu banków centralnych, tylko bezpośrednio Europejskiego Banku Centralnego, no to być może ci, którzy decydują, nie u nas, tam gdzie rzeczywiście zapadają te decyzje, zastanowią się, tak jak było z tym bankiem, gdzie byliśmy zarzuty korupcyjne, prawda? I też stanęli murem za prezesem. Dlatego, że prezes jest organem, pamiętajmy, to nie jest osoba, to jest organ banku centralnego.
I to konstytucyjny, który ma cały rozdział w ustawie zasadniczej, o czym mówiła profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, były członek Rady Polityki Pieniężnej i patronka Radia Wnet.
Tak, bardzo patronuję i bardzo kocham to radio.